Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem jest dzisiaj radny powiatowy Mielca Mikołaj Skrzypiec, formalnie nie członek Polski 2050, ale reprezentujący Polskę 2050 również dzisiaj w naszej rozmowie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy Polska 2050 pójdzie do wyborów prezydenckich wspólnie z PSL-em i Szymonem Hołownią jako kandydatem na prezydenta? Pytam o to, bo część polityków PSL-u takie trochę niejednoznaczne stanowisko prezentuje. Wypowiedź też Władysława Kosiniaka Kamysza o tym, że trzeba szukać wspólnego kandydata całej koalicji 15 października, to tak po drodze wam z PSL-em, czy nie po drodze?
Wie pan co, tu trudno mi się wypowiadać za całą partię Polska 2050, niemniej wydaje mi się, że jakieś rozmowy na pewno trwają, kto to będzie, kto będzie tym kandydatem i też sądzę, że wiele jeszcze się może wydarzyć do samych wyborów, bo jedną kwestią są sondaże, drugą kwestią jest pewnie też sytuacja międzynarodowa, bo mówi się też bardzo dużo o tym w kontekście, kto wygra na przykład w Stanach Zjednoczonych, że to też może wpływać na to, jacy kandydaci tutaj będą wystawieni. Niemniej to trudno mi się też wypowiadać za koalicjanta w trzeciej drodze, właśnie za PSL, z tego względu, że no, tak jak zresztą premier Donald Tusk powiedział, tutaj każdy może wystawić swojego kandydata. Kto to dokładnie będzie po naszej stronie, czy po stronie koalicji, to jeszcze naprawdę myślę, że za wcześnie, żeby spekulować.
No tak, bo na razie tylko Sławomir Mentzen z koalicji tak ogłosił swoją oficjalną kandydaturę.
Z Konfederacji, tak.
Z Konfederacji, natomiast cała reszta ugrupowań póki co jeszcze no, nie prowadzi, przynajmniej oficjalnie, kampanii wyborczej i nie ogłosił kandydatów. Pożyjemy, zobaczymy.
Otóż to.
Tak rozumiem. To jeszcze trochę o tych różnego rodzaju konfiguracjach. Sondaże partyjne pokazują się co jakiś czas. No i takie dwa ostatnie może przytoczmy. Według bodaj opinii 24, Koalicja Obywatelska 33%, nieco ponad, PiS nieco ponad 32%, Konfederacja 12,2%, Lewica 8,8%, Trzecia Droga 7,9%, sondaż CBOS-u 33%, Koalicja Obywatelska 29%, PiS, Konfederacja 11%, Trzecia Droga 8%, Lewica 7 stopni. Podium nie ma, gdzieś oscylujecie w okolicach trzeciego miejsca podium, ale pewnie trudno te wyniki uznać za satysfakcjonujące, no bo w wyborach 2023 roku 15% dla trzeciej drogi. Coś się stało, czy to jest może takie naturalne, że te wyniki się zmieniają w czasie sprawowania władzy? Coś trzeba zrobić, żeby nadrobić trochę tego, co gdzieś przeszło do innych partii elektoratu?
Znaczy tak, pierwsza i podstawowa sprawa, że są różne sondaże i też ja nawet spotkałem się z taką wypowiedzią właśnie samego Szymona Hołowni, że te sondaże też nie zawsze są miarodajne i też nie zawsze należy się tak mocno nimi przejmować. Ja widziałem też teraz sondaż, to był bodajże dla Wirtualnej Polski, gdzie trzecia droga była na równi z Konfederacją, jeżeli dobrze pamiętam, czy zaraz w okolicy, być może jeszcze nie na podium, ale ta różnica była bardzo, bardzo niewielka. Także wydaje mi się, że wiele czynników też może na to wpływać i szczerze muszę powiedzieć, że to jest w ogóle taka dość dziwna sytuacja, bo proszę zauważyć, że mamy koalicję, gdzie jest bardzo dużo różnych partii, było, nie było, i też jest taki okres przejściowy, gdzie tak naprawdę mam wrażenie, że jeszcze wszyscy czekają z tymi prawdziwymi reformami czy zmianami do momentu, w którym będą wybory prezydenckie, gdzie będzie wiadomo już, kto w tym pałacu zasiądzie. No bo trzeba sobie otwarcie też powiedzieć, że wiele rzeczy, które postuluje, czy to Polska 2050, czy Koalicja Obywatelska, czy nawet Lewica, z góry są skazane w tym momencie na porażkę, ponieważ wiadomo, że urzędujący prezydent po prostu tych reform, tych ustaw, tych zmian z różnych względów nie chce podpisywać. Wydaje mi się, że mimo wszystko i tak pewne rzeczy zostały zrealizowane, a to, jak to się przekłada na sondaże, to wie pan, to naprawdę ja bym jeszcze się wstrzymał właśnie do samych wyborów prezydenckich, do tego, gdzie już ten krajobraz polityczny tak się bardziej ustabilizuje, mam nadzieję, i w wtedy będziemy mogli naprawdę powiedzieć, jakie jest realne tu poparcie, czy dla Polski 2050, czy może szerzej też, nie wiem, dla PSL-u właśnie, bo kiedy popatrzeć na sondaże, gdzie jest... Tak, ale jeżeli popatrzeć na sondaże Polski 2050 i PSL-u, no to tam też musimy, zresztą widać było też, że PSL obrało taki trochę kurs, który sprawia, że no to poparcie jakby relatywnie, jeżeli dobrze pamiętam, ono spada dużo bardziej niż Polsce 2050 w obrębie, powiedzmy, trzeciej drogi.
To ja myślę, że pewnym czynnikiem wpływającym na wyniki sondaży i poparcia jest też sprawa aborcji, bo tutaj to dzieli jednak w pewien sposób koalicję. Każdy ma tutaj pewien swój punkt widzenia, od tego lewicowego czy centrolewicowego, potem nieco bardziej na prawo. Co dalej z ustawą aborcyjną? Bo lewica zapowiada, że co jakiś czas będzie wracać do tego pomysłu. Stanowisko trzeciej drogi w tej sprawie się zmienia, nie zmienia, będzie się zmieniać, trwa dyskusja?
Wydaje mi się, że wciąż trwają dyskusje, jednakże znowu rozpatrywałbym to z jednej strony w kontekście tej koalicji jakby tutaj naszej, powiedzmy w trzeciej drodze, gdzie jest dużo bardziej konserwatywny PSL. Z drugiej strony mamy też lewicę, która jest częścią koalicji 15 października i jak najbardziej też prawem koalicjantów jest to, żeby zgłaszali różne postulaty, żeby też realizowali swój program wyborczy. Mnie osobiście wydaje się, że musi zostać wypracowany jakiś naprawdę szerszy kompromis, bo z jednej strony oczywiście, że należałoby przede wszystkim przywrócić jakby ten wcześniejszy, chociaż dla wielu osób to też jest, powiedzmy, bardziej liberalnych osób jest to uznawane za no taki trochę zgniły kompromis, ale powiedzmy te wcześniejsze zasady i iść dalej w stronę jakiejś liberalizacji, tylko żeby to robić wszystko właśnie godząc interesy i też poglądy, czy zapatrywania różnych stron. Także znowu, wciąż wydaje mi się jednakże, że to jest akademickie dyskutowanie, akademickie rozważania na tym etapie, ponieważ jakie by to zmiany nie były, jakakolwiek nawet najmniejsza liberalizacja na tym etapie z obecnym prezydentem i tak nie ma szans na wprowadzenie.
Panie radny, czy Paweł S., który do Polski został przewieziony z Dominikany, twórca marki Redis Beta, ale równocześnie podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie przestępstw wspólnie z urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i pranie brudnych pieniędzy, mógłby uzyskać status świadka koronnego, bo takie nieoficjalne informacje się pojawiły dzisiaj. Z drugiej strony pojawiło się też dementi ze strony pewnych środowisk związanych ze śledczymi. Zdaję sobie sprawę, że to jest rozmowa o dużym stopniu ogólności, bo jakby informacje z przesłuchań Pawła S. no, nie wyciekają do opinii publicznej i do dziennikarzy. Jest jednak pewien szczelny, dosyć parasol nad tym śledztwem prowadzony. No ale tak, no jest no jakby podejrzewany o popełnienie przestępstw. Pojawiają się wiadomości, że mógłby współpracować, czy też współpracuje. Pojawia się pomysł świadka koronnego, no ale pojawia się dementi, nie. To co jest w tym wszystkim ważniejsze? Status świadka koronnego, wyjaśnienie, czy może jedno i drugie się ze sobą
najważniejsze
wiąże?
Jest to, żeby doprowadzić winnych tej sytuacji, tych ogromnych malwersacji finansowych, winnych po prostu doprowadzić przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Natomiast czy on będzie miał status świadka koronnego, czy nie będzie, to wydaje mi się, że to też jest drugorzędowa kwestia na tym etapie, szczególnie patrząc na to, że po przewiezieniu do Polski, to chyba jedna z pierwszych decyzji tego pana było, żeby zrezygnować ze swoich wcześniejszych adwokatów, gdzie też spotkałem się z takimi doniesieniami, spekulacjami medialnymi, że chodzi po prostu o to, że tamci panowie potencjalnie mogli niekoniecznie grać na korzyść samego podejrzanego czy oskarżonego w tym momencie. Także to znowu, tu wydaje mi się, że trzeba by się zdać jednak na mądrość i doświadczenie wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i najważniejsze, żeby doprowadzić to wszystko do końca, no bo też ktoś mógłby powiedzieć tak na taki przysłowiowy chłopski rozum, że jeżeli tam była mowa o choćby tych zakupach respiratorów, no to jeżeli dobrze pamiętam, 70 milionów koszt zakupu, 350 milionów koszt zakupu, który został poniesiony przez Skarb Państwa. Więc myślę, że Paweł S. nie był tutaj jedyną osobą, która na tym zarobiła i jeżeli on działał na czyjeś zlecenie, to wydaje mi się, że w jego interesie byłoby, żeby te osoby po prostu wskazać. No i też trzeba otwarcie powiedzieć, że przez wcześniejsze 8 lat takich sytuacji było więcej i myślę, że całe lata jeszcze będziemy dochodzić do tego, kto właśnie za czym stał, kto co nakazał, kto na tym się wzbogacił właśnie, jacy krewni i znajomi królika i uważam, że bardzo dobrze też, że nie mówimy otwartym tekstem, czy prokuratura nie mówi o swoich krokach, bo to po prostu jest dla dobra sprawy.
To jak już sięgamy wstecz, to zapytam, co dalej z CPK? Powinniśmy jakby kontynuować ten projekt?
Ten projekt będzie kontynuowany, on jest kontynuowany i z tego co wiem, to te prace nawet tam się rozpoczęły, jeżeli chodzi o dalsze etapy projektowe. Wiem, że była pewna korekta, jak to się nazywa, jeżeli chodzi o pewne elementy, bo ten projekt też, no trzeba sobie powiedzieć, że on był taki w stylu poprzednich rządzących. On był trochę taki megalomański, można by powiedzieć, bo nie można budować wszystkiego naraz, że z jednej strony budujemy całą kolej szybkich prędkości, która oczywiście też jest potrzebna i ona też będzie, a z drugiej strony budujemy port lotniczy, gdzie no te koszty będą szły naprawdę w przeogromne kwoty i też są na świecie przykłady, gdzie tego typu inwestycje zostały przeskalowane i na przykład kończyły się no niebotycznymi stratami dla Skarbu Państw rozmaitych, bo przynajmniej o kilku takich sytuacjach słyszałem. Projekt jest kontynuowany i wydaje mi się, że taki port lotniczy jest Polsce potrzebny i że to jest też pewien element takiego rozwoju. Natomiast no, trzeba się z każdą jedną złotówką po prostu, która jest wydawana, szczególnie w kontekście obecnego budżetu, trzeba się liczyć, a nie robić tak jak poprzednicy, że byle jakiekolwiek pieniądze by nie były wydawane, trzeba to wydać po prostu i nie liczyć się właśnie z tym, że ktoś to kiedyś będzie musiał po prostu spłacić. Także tak, jest to kontynuowane.
To jeszcze o pieniądzach na zakończenie naszej rozmowy. Polska 2050 nie do końca pozytywnie, a może nawet wręcz negatywnie patrzy na pomysł kredytu 0%, negatywnie, czyli kredytu na start. Tak. Dlaczego nie chcecie tego
Z tego względu, że
kredytu?
Jest kilka tutaj kilka elementów, które się na tę sytuację złożyły. Po pierwsze, jeżeli popatrzeć na to, jak wzrosły ceny mieszkań obecnie, i to nie mówimy tylko i wyłącznie o, nie wiem, dużych miastach jak Warszawa, tam Kraków.
Dotyczyć właśnie zakupów mieszkań.
Tak, tylko że do czego zmierzam? Że mówi się o tym i są nawet pewne analizy, które świadczą o fakcie, że taki kredyt tak na dobrą sprawę przełożył się na to, że nagle ta podaż mieszkań jest po prostu zdecydowanie za mała, ceny zdecydowanie idą bardzo, bardzo i nienaturalnie wręcz idą w górę. Ponadto mamy sytuację, że jest to kolejny wydatek dla Skarbu Państwa i wydaje mnie osobiście, jak i myślę, że politykom Polski 2050, wydaje się, że są wręcz przeświadczeni, że te pieniądze, bo ja słyszałem na przykład o koszcie rzędu 500 000 000 zł, ale myślę, że to by było jeszcze więcej na ten kredyt, żeby przeznaczyć to po prostu na sensownie rozplanowane budownictwo społeczne, właśnie spółdzielcze inicjatywy mieszkaniowe, żeby te mieszkania, bo wiadomo, że brakuje mieszkań, ale też czy kredyt 0% i czy po prostu windowanie zysków dla deweloperów, a tym bardziej dla banków, czy to oby na pewno jest słuszna droga, bo nie wiem, czy pan widział, są dane za ostatni rok, jeżeli chodzi o zyski sektora bankowego w Polsce, no to są w tym momencie zyski rzędu 24, prawie 25 miliardów złotych, a mówi się o tym, że w tym roku one będą jeszcze wyższe. Także tu by trzeba się zastanowić też właśnie nad tym, co zrobić, żeby te same kredyty były tańsze, ale żeby to nie było po stronie dotowania państwa, bo państwo, mówię, państwo może się zająć budownictwem spółdzielczym czy komunalnym, natomiast zresztą też spotkałem się z takim zestawieniem, gdzie były koszty kredytów w całej Unii Europejskiej, no to Polska w tym momencie jest, jeżeli nie na pierwszym miejscu, to na pewno w pierwszej trójce kosztów takiego kredytu i zarabiają na tym po prostu banki, także wydaje mi się, że państwo tu ma wiele innych rzeczy do zrobienia, a niekoniecznie, no bo te 500 milionów, te 500 000 000, to de facto jest coś, co państwo wtedy płaci bankom, a nikomu innemu, więc wydaje mi się, że tu jednak należy się mocno zastanowić, czy to jest najlepszy sposób na wydawanie pieniędzy.
Oprócz tych argumentów merytorycznych oczywiście, także no jakby ten punkt widzenia pewnie w inny sposób wsparła też sprawa wiceministra rozwoju technologii,
tak,
który znany z zaangażowania na rzecz dopłat do kredytów mieszkaniowych miał według doniesień medialnych współpracować z deweloperami.
Jeśli ja też mogę dodać, to proszę zwrócić uwagę, że jest też naprawdę poważna różnica, jeżeli chodzi o to, co przez ostatnie 8 lat, czy wcześniejsze 8 lat się działo. W tym momencie, jeżeli są takie nawet zarzuty, powiedzmy, czy cień podejrzenia, to taka osoba podaje się do dymisji, czy jest dymisjonowana, a nie mamy sytuacji właśnie, gdzie cały obóz polityczny próbuje takiej osoby za wszelką cenę bronić z no pewnie często niecnych czy podejrzanych pobudek. Także moim zdaniem jest to pewna jednak zmiana na lepsze i zmiana pewna jakościowa też, jeżeli chodzi o politykę. Jeżeli ten pan faktycznie lobował w taki sposób, no jest to absolutnie karygodne i jeżeli faktycznie tak jest, to myślę, że ta dymisja to jest najmniej, co go powinno spotkać.
I tu stawiamy kropkę. Życie napisze dalszy scenariusz do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy podczas tej rozmowy. Radny powiatowy Mielca Mikołaj Skrzypiec, reprezentujący dziś Polskę 2050, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu uprzejmie, dziękuję panu.